też to wszystko, co jest naszą odpowiedzią na ten fałszywy obraz Boga, bo jest odwieczny przeciwnik, szatan, który nieustannie przekonuje nas, że Bóg nie kocha, że Bóg jest niedobrym Bogiem, niedobrym Ojcem, którego trzeba nieustannie zadowalać przez nasze, nie wiem, dobre uczynki, że trzeba zasługiwać na Jego miłość. A my jako ludzie widzimy, że nie jesteśmy w stanie tak do końca zasłużyć, bo nasze uczynki mają skończoną wartość.
To jest frustrujące.
I bardzo frustruje też. Dlatego jeśli zauważam swoją słabość, że nie jestem w stanie w ten sposób zadowolić Boga, bo tak Go postrzegam, no to w takim razie nie potrzebuję takiego Boga. Albo stworzę sobie jakiś inny obraz
Wreszcie to jest już
Boga.
Ciężar nie do uniesienia.
Tak. Jest taka pokusa, żeby stworzyć sobie inny obraz Boga. Odejść od tego prawdziwego obrazu, który jest objawiony przez Jezusa Chrystusa jako Ojca Miłosiernego, do takiego swojego obrazu, który wydaje się być wygodny. Zwróćmy uwagę, że jedno z pierwszych przykazań, które otrzymał Mojżesz na pustyni, na górze Choreb, było: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz czynił żadnego obrazu Boga. Czyli nie będziesz odchodził od tego jedynego obrazu, który jest właśnie doświadczeniem tej miłości, bo to ja wywiodłem ciebie z Egiptu. To ja sprawiłem, że jesteś teraz wolny. Co słyszymy dzisiaj w księdze Jozuego. Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. To ja, Pan, który wywiodłem cię z tego Egiptu, z tej niewoli, abyś miał życie w ziemi obiecanej. Abyś miał wolność w tej ziemi obiecanej. I to jest objawienie wielkiej miłości, tego zamysłu Pana Boga, żeby człowiek nie żył w niewoli, żebyśmy się też nie czuli w jakiś sposób zniszczeni przez to, że nie potrafimy odpowiedzieć miłością, dlatego od tej miłości uciekamy. Bo rzeczywiście mamy w sobie to ograniczenie, które jest skutkiem grzechu pierworodnego. Nie potrafimy kochać tak, jak kocha Jezus Chrystus. Nie potrafimy kochać tak, jak kocha Bóg.
Ale jest jeszcze jeden problem. Ja wspominałam już Państwu kiedyś na antenie, ale ja wciąż jestem pod wrażeniem książki wydanej bodaj 10 lat temu przez wydawnictwo Zyski Spółka, Powrót syna marnotrawnego Henry Nouwena. To taki kapłan nieżyjący, już pochodzący z Holandii, autor ponad 40 książek. Przez 20 lat wykładał na najlepszych uniwersytetach świata. A w końcu, konfrontując się z obrazem Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego w Ermitrażu, zamieszkał z osobami z niepełnosprawnością umysłową w jednym z domów Arki, Jeana Vaniera. I w tej książce napisał, że w jego przypadku, ale też w przypadku wielu ludzi, jest może nawet nie to, że nie potrafimy kochać, ale my nawet miłości przyjąć nie potrafimy. I on, taki uznany rekolekcjonista, autor, no wielki człowiek, wielki myśliciel, przez te kilkadziesiąt lat przyznał się, że nie potrafił przyjąć miłości Boga.
Dlatego, że czujemy się w tej relacji do Boga nieraz jak takie zamknięte zwierzęta, które może czują na ileś tam swobodę swojego działania, działają w sposób automatyczny i nawet jakoś czują się wolne. Natomiast tak na dobrą sprawę nie potrafią odkryć, czym jest ta miłość. Że ta miłość znacznie przekracza nasze ludzkie wyobrażenie. Bóg może nas tylko kochać, a ta miłość Boga jest też wierna i wymagająca. I jednocześnie oczekująca, bardzo cierpliwa. Taki właśnie jest Pan Bóg i takiego Boga, takiego Ojca objawia Jezus Chrystus, mówiąc w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu. No bo jeśli my dzisiaj mamy lęk przed Bogiem i na przykład lęk, aby uklęknąć przy kratkach konfesjonału, bo wstydzimy się swoich grzechów i przeżywamy różne lęki, dlatego że zobaczyliśmy naszą małość, naszą nicość, że nie potrafimy kochać Pana Boga, zrobiliśmy tyle obietnic, i ze wstydem stwierdzamy, że nic z tych obietnic nie zostaje, z tych naszych postanowień. To czasem można usłyszeć choćby w nauczaniu księdza biskupa Rysia, że z tych naszych wielkich obietnic, z tych naszych wielkich ambicji, aspiracji, które mamy, kiedy wołamy Hosanna, pozostaje generalnie popiół, którym posypujemy nasze głowy w środę popielcową. Z tych właśnie palem, z tych wzniesionych palem właśnie pozostaje to, co jest popiołem. Tyle pozostaje z naszych ambicji, z naszych aspiracji, z naszych pragnień kochania Pana Boga. Bo ciągle jesteśmy niedoskonałym stworzeniem. I Bóg to doskonale widzi i zna nas, że jesteśmy właśnie w takim położeniu, że nie możemy kochać, chociaż szukamy miłości. A poszukiwanie tej miłości, tutaj często wkracza demon, który próbuje wbić klin między nas i Pana Boga i powiedzieć tak: dobrze, że szukasz miłości, ale Bóg ciebie nie kocha. Nie możesz do Niego się zwrócić, ponieważ jesteś tylko marnym stworzeniem. Możesz znaleźć miłość w tym świecie, I tak kontra Pana Boga staje miłość do pieniądza, staje czasem miłość do rodziny, w ogóle afekty, którymi się żywimy, karmimy, poszukiwanie jakiejś miłości w drugim człowieku.
Albo czasami się zapętnimy w jakimś zasługiwaniu, co z góry skazane jest na niepowodzenie.
To kolejny obraz ojca, obraz, który też nosimy w swoim sercu, że trzeba też na coś zasłużyć. Mając takie obrazy Boga, który nieustannie może nas sądzić i karać, no któż z nas w dzieciństwie nie usłyszał, kiedy zrobił coś złego i potem, nie wiem, złamał rękę, Bóg cię skarał. Albo jeszcze czasem nawet w takim bardziej infantylnym rozumieniu, Bozia pokarała. I ten obraz jest jakoś wdrukowany w nas. Jest jakoś wpisany też taki obraz Boga, który karze sędziego surowego, albo też takiego chimerycznego dziadka, którego nie sposób zaspokoić, bo raz chce tak, raz chce tak. Stąd też diabeł szybko wbija ten klin między nami a Pana Boga, mówiąc, ten Bóg nie jest dla ciebie. On może jest dla innych. Ty możesz wziąć życie w swoje ręce i możesz ogarnąć swoimi siłami. I może właśnie do takiego momentu dorósł ten młodszy syn, który wprost bezczelnie mówi do swego ojca, daj mi majątek. To znaczy, jakby chciał mu powiedzieć, ojciec, ty już dawno powinieneś nie żyć. Majątek, który na mnie przypada, ten spadek, daj mi. I ojciec jest posłuszny. On tutaj nie robi żadnych ograniczeń. Daje temu młodemu człowiekowi, swemu synowi, młodszemu, szansę, zobacz, jak będzie twoje życie wyglądało, kiedy odejdziesz ode mnie. Może do tej pory jeszcze nie widzisz, jaka ta miłość jest, że wzrastasz w mojej miłości, że jesteś tutaj, że wszystko moje jest twoje. Ta mądrość ojca pozwala temu synowi odejść, co jest też kłóci się bardzo mocno z takim sposobem wychowania chrześcijańskiego, który mamy dzisiaj. Bo widzę, że niekiedy rodzice mają z tym ogromny problem, kiedy ich dzieci ich opuszczają. Szukając szczęścia w tym świecie. Wyprowadzają się z domu. Mama, tata chętnie chcieliby zatrzymać to dziecko, żeby ono się tutaj wychowywało, żeby ono nie robiło żadnych głupot. Żeby ono nie sięgało po jakieś używki. Oczywiście można mówić, można wychowywać, można wpływać, ale w gruncie rzeczy na końcu dziecko, co zamierzy, to zrobi. I może być później to odejście. I boli serce i kraje się serce, kiedy widzę, gdy ktoś cierpi z tego powodu, że nie może porozumieć się z synem. I co ma zrobić? Ja mówię, bądź jak ojciec, ten miłosierny ojciec, czekaj. Stwórz wrażenie i przekonanie, że ten syn, ta córka może wrócić. Ale niech to będzie powrót na zasadzie wolności. Rzeczywiście sparzy się trochę w tym życiu i doświadczy wiele zła. Możemy się co najwyżej modlić, żeby to zło całkowicie nie zniszczyło. Ale potem jesteśmy świadkami, kiedy po jakimś czasie wracają ci synowie, wracają córki, które doświadczyły w swoim życiu w gruncie rzeczy zła. No bo wraca córka, która myślała, że szybko zarobi pieniądze, nie wiem, odda się na jakieś usługi. Albo wraca ktoś, kto myślał, że szybko zarobi pieniądze i będzie pomagał w handlowaniu narkotykami. Sam się przez to uzależni. Wraca ktoś, kto myślał, że jak będzie pił dużo alkoholu, to będzie szczęśliwy, będzie fajniejszy, będzie bardziej otwarty dla innych. Wracają ludzie w gruncie rzeczy oszukani. I teraz przyjęcie takiego człowieka to jest właśnie obraz ojca. Ja, kiedy widzę tego syna marnotrawnego, który wraca, to ja właśnie nie skupiam się już na tym, co on zrobił, bo to jest oczywiste. On popełnił mnóstwo zła. Doświadczył tego na własnej skórze. No skoro wylądował przy tym korycie i pochłaniał te strąki, to jedzenie dla świń, to już musiało być jakieś naprawdę dno. Jeszcze do tego korycie świńskim, a świnie u Żydów to są zwierzęta nieczyste. Stąd też ten powrót tego syna marnotrawnego, odartego z szat, w sumie w jakiejś mierze odartego z godności i ta reakcja ojca. Ona przekreśla to wszystko, co może drzemać w nas.
Co jako, nabudowaliśmy sobie w głowach przez lata.
Tak, jako obraz ojca. I czasami wydaje mi się, że dobrze jest, kiedy otworzymy się na takie działanie, że Pan Bóg dopuszcza również coś, co potem Bóg jest w stanie nas z tego wydobyć i pokazać, że to nie jest życie dla ciebie. Może chcemy się czasami za mocno chronić przed wpływami tego świata i ochronić naszych bliskich, ale na dobrą sprawę tego się zrobić nie da. Do pewnego stopnia tak, ale później przychodzi moment, kiedy to dziecko odchodzi i próbuje żyć na własną rękę. I ten powrót jest niesamowity, bo ten syn układa w sobie taką mowę, co powie, nie? Że oto zgrzeszyłem, nie jestem godny nazywać się twoim synem. On ciągle jeszcze ma obraz ojca, który go ukarze, rozliczy. Obraz ojca, który będzie smutny, bo zaprzepaścił nadzieje pokładane
synu.
Zawiódł, którego nie mógł w żaden sposób zadowolić. Wraca z niczym. Chciał mu pokazać może, jaki jest wielki, jaki jest wspaniały, ile może. Wraca z niczym, więc poczucie wstydu i takie osobiste odarcie z godności. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I reakcja ojca przekreśla wszystkie dotychczasowe oczekiwania. Ojciec go ani nie rozlicza. Daje mu pierścień, daje mu sandały, daje mu płaszcz.
Szybko jest jeszcze słowo.
To do tego
szybko.
Jeszcze szybko, tak. Ojciec go w ogóle nie karze, czyni go na powrót swoim synem. On zawsze był tym synem, ale on teraz dopiero zobaczył, co to znaczy znać ojca.